wszystkich, którzy chcieliby dzisiaj z tego miejsca jak najwięcej dla siebie odebrać. Ja jestem za tym, żebyśmy naprawdę mogli czerpać z tego, co mówi Boże Słowo, z tego, co Bóg mówi, z tego, co jest Jego wolą, z tego, co jest Jego pragnieniem, aby wdrożyć w nasze życie Jego życie, Jego zamiary, Jego plany. I pomodlę się na ten moment przed głoszeniem, ponieważ chcę, żeby to nie człowiek, nie ja, nie moja ambicja, ani nie moja wola się wydarzyła, ale żeby Jego wola dzisiaj mogła być tutaj, mogła się manifestować, mogła dojść do światła dziennego. Ojcze, oddaję Tobie w Twoje ręce ten czas. Pobłogosław nasze uszy, pobłogosław nasze serca, nasze umysły, nasze oczy, aby to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co rozmyślamy w naszym sercu, aby to dzisiaj, abyś tym wszystkim był uwielbiony. To, co usłyszymy, aby to zostało zakorzenione mocno w naszej wierze, w naszym życiu. Amen. Amen. Słowem, którym się z wami chcę podzielić, jest takim tytułem zapytania: skąd jesteś? Kto wie, skąd jest? Znacie swoje pochodzenie? Proszę bardzo, skąd jesteś? Jeszcze raz. Super. Okej. Okay. Następna, proszę, koleżanka. Z Królestwa Bożego. A, to już coś ciekawego. A masz na to paszport czy dowód osobisty? Masz na to? No to super. Akt urodzenia nawet. A, no to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Ale przed nowonarodzeniem u nas jest ciężko, znaczy ciężko. W naszym życiu jest to, że szukamy tego, jakie jest nasze pochodzenie. Skąd się bierze nasza tożsamość. Co się działo z naszymi przodkami. I szukamy w świecie, w archiwach. Szukamy wśród krewnych, wśród naszych najbliższych. Mamy, babci, może prababci. Jak to jest? Jak to jest z tą rodziną, że w końcu budzę się i wiem, że ja jestem, ale skąd ja jestem? Skąd ja przychodzę? To już to musimy jakoś w świecie szukać to u różnych źródeł. I to się dzieje przed naszym takim duchowym odrodzeniem, że szukamy swojego pochodzenia, odszukujemy naszych przodków, grzebiemy w archiwach i pytamy się krewnych, skąd ja jestem? Skąd, jak to jest? Patrzę się w lusterku, przyglądam się sobie, no w moim przypadku to już ponad 62 lata, i często zastanawiam się, skąd ty tam jesteś? I często powiem wam, że pytanie jest bez odpowiedzi. I kiedy narodziłem się na nowo, to Biblia zaczyna w moim życiu ingerować, przemieniać moje życie, a również dowiaduje się to, skąd jestem. To musiałem przeżyć tyle lat, żeby dopiero Biblia mogła mi wytłumaczyć to tak naprawdę, po co ja żyję, skąd przychodzę i dokąd idę. Tego mi nie powie moi rodzice, mi nie powiedzą. Tego mi nie powie w szkole nauczyciel. Ale Biblia mnie i tobie może o tym powiedzieć. Na pytanie, skąd jestem, jest tylko odpowiedź w Biblii. I odpowiedź jest dla tych, którzy oczywiście narodzili się na nowo. Bo kiedy rozmawiasz z kimś i pytasz się, skąd jest, bo mówią, że z jakiegoś kraju, czy z jakiegoś miasta, czy wychodzą od takich przodków. I tak myśmy żyli przed nowonarodzeniem. Ale przyszedł moment w naszym życiu, że odwrócił nasze dotychczasowe pochodzenie, dotychczasowe korzenie, dotychczasowe pokrewieństwo. On po prostu zmienił w naszym życiu. To nowonarodzenie spowodowało to, że świadectwo zewnętrzne, które mówi, że jestem Polakiem, bo posługuję się paszportem polskim, to jest ważne dla systemu tego świata. Ale tak naprawdę ja również mogę pokazać, że narodziłem się z Ducha Bożego. Zostałem ochrzczony w śmierć Pana Jezusa. Zanurzony w wodzie. I powstałem do życia jako nowe stworzenie. Nowa kreatura. Nowy człowiek. Z nowym sercem, z nowym umysłem. I powiem wam, że świat nie za bardzo się ma do tego, co się z nami dzieje. Świat, mówiąc świat, mówię o systemie, o wartościach tego świata. O sekularyzmie tego świata. Mówię o tym, jakimi prawami ten świat rządzi się. Bo dopóki żyliśmy przed nowonarodzeniem, nie było problemu. Dogadywaliśmy się ze światem. Nie musieliśmy iść na kompromis z grzechem, z pokusą. Robiliśmy to, cośmy chcieli. Ale kiedy przyszło światło do naszego życia, nasze życie się absolutnie odmieniło. I problem świat widzi w tym, że jesteśmy chrześcijanami. W niektórych krajach bardziej, w niektórych mniej. Ale mówi się, że w takim kraju jak Polska, który wydaje się, że w dużej procentowości jest chrześcijański, dużo mamy niezrozumienia. Dużo jest tego, że określają, oceniają, opiniują o tych prawdziwie wierzących w złych barwach. Nazywając nas kocią wiarą, nazywają nas innowiercami. Sektą. Pogardliwie. Określają nas jako ludzi, którzy nie pasują do systemu ich wartości, z których się wywodzą. Tak jak my kiedyś. Byśmy również wytykali palcami. Mówili na tych wierzących, że to kocia wiara, to zostaw, to już to nie są wartości, którą my przedstawiamy. Dlaczego tak jest? Wiecie, dlatego tak jest, że coś się zmieniło. Bardzo dawno, bo ponad 2000 lat temu, przyszedł Jezus i uczynił rewolucję wśród tamtejszego świata. On wszystko powywracał wartości, jakim świat wtedy się rządził. Nazwał rzeczy po imieniu. Nazwał hipokrytów przez to, że żyli w hipokryzji. Nazwał ludzi religijnych, że są jak pobielane ściany, jak groby. Ludzi, którzy byli przywódcami duchowymi, powywracał w umysłach w tamtejszym świecie wszystkie sfery kulturalne, społeczne, polityczne. I to jest moment, kiedy świat zmienił swoją strategię i zaczął patrzeć na ludzi, którzy są prawdziwie wierzący, jako wrogowie. Wrogowie systemu, wrogowie wartości tego świata. I wiecie, Jezus coś takiego powiedział, że świat mnie nienawidzi. Świat mnie nienawidzi, a jeśli mnie nienawidzi, to i również będzie nienawidził tych, którzy ufają Jezusowi. Przeczytajmy razem ten fragment. Ewangelia Jana. Jest napisane: nie wy mnie wybraliście. Prawda to jest, czy nie? Czy jest to prawda? Czy może było w twoim życiu coś takiego, że o, ja dzisiaj będę wierzył, od dzisiaj odrzucam islam, odrzucam judaizm, odrzucam wszelkie inne religie, od dzisiaj ja wybieram Jezusa. Nikt takiego świadectwa nie słysza, ja również nie słyszałem w swoim życiu, że ja wybrałem Jezusa. Nie. Jezus powiedział, że jest odwrotnie. Jezus powiedział, że to ja wybrałem Ciebie. Nie Ty mnie, ale ja Ciebie wybrałem. I wiecie, w tym wyborze, jeśli Bóg Ciebie wybrał i Ty podążyłeś na Jego ścieżkę, to również wziąłeś ten bagaż doświadczeń, które były na Nim. A że świat nienawidzi Jezusa, dlatego że Ty kochasz Jezusa i chcesz iść za Nim, to również świat będzie Ciebie nienawidził. Będzie Cię trzymał w pogardzie. Będzie Ci pokazywać, jak jesteś człowiekiem wypaczonym. Nie pasujesz do systemu, nie pasujesz do tych zasad tego świata. Po prostu jesteś elementem marginesowym, który trzeba tępić. Bo nie zgadzasz się z tym, co świat daje, z tym, co świat proponuje. I mówi Pan Jezus, że wybrał mnie i Ciebie po to, abyśmy szli, czyli abyśmy żyli i w naszym życiu, aby były po nas dobre owoce. Wiecie, nie żyjesz, że Jezus Cię zbawił i na tym się kończy jakby Twoja rola w tym wszystkim. To dopiero się zaczyna Twoja rola. Ponieważ mówił, że ja Was wybiorę po to, abyście wydali owoc. I to nie owoc jednorazowy. Aby ten owoc jednak stał się takim permanentnym czynnikiem waszego życia, który skłania was do całkowitej przemiany serca i umysłu. Nie wiem, czy wiecie, mamy 9 drzew owocowych Ducha Świętego. Tym pierwszym jest miłość, tak? Jeśli już uporasz się z miłością i potrafisz każdego innego kochać i to trwa w twoim życiu, przychodzi drugi owoc w postaci drzewa radości. I jeśli osiągniesz ten maksymalny pułap umiejętności w radości, to następny owoc, jest ich 9, sporo. Ja i Ty jesteśmy wybrani, abyśmy przynosili trwały owoc. Jak myślicie, czy Jezus się pomylił, wybierając nas? On się nie pomylił. Niestety, ale nie. Ale jak często my się mylimy w ocenie, jak często my w tych kwestiach owoców, każdy z nas, ja nie mówię, że są wyjątki, każdy z nas utyka, każdy z nas ma braki, każdy z nas w czymkolwiek z tych 9 owocach Ducha Świętego, czy to pokój, czy cierpliwość, czy uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Każdy z nas dąży do doskonałości. I dlatego jest powiedziane: wybrałem was, abyście mogli wydawać owoc i aby ten owoc był w was trwały. To nie jest jednorazowy akt, że dla spokoju sumienia rzucę 500 zł jako jałmużnę dla tego, który wyciąga rękę. To nie jest, bym powiedział, to nie jest owoc twojej dobroci. Bo dobroć, jeśli jest w tobie, to powinna być zawsze. jako trwało, że zawsze jesteś w stanie dać, nie w momencie, kiedy sumienie do tego jakby cię przynagla. Jaki powód ma świat, że nas nienawidzi? Dlaczego jest taka duża niechęć? Dlaczego taka duża pogarda, nienawiść i zemsta? Dlaczego tak się dzieje? To Jezus już tam powiedział w następnych rozdziałach. Gdybyśmy wzięli 17 rozdział tej samej Ewangelii. 17 rozdział i weźmy to od wersa 14. Tak? 16. Nie. Dobrze. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Jezus się modli w tej arcykapłańskiej modlitwie i mówi: ja dałem im słowo Twoje. Co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus przekazał uczniom słowo, które pochodzi od Boga. Słowo, które zaszczepił w uczniach Pana Jezusa. I co to słowo spowodowało? Spowodowało to to, że przez to, że przyjęli to słowo, zmienili swoje myślenie i automatycznie stali się wrogami systemu tego świata. I to nie jest to, że ty jesteś w tym odosobniony. Jeśli ufasz słowu i kierujesz się słowem, to będziesz znienawidzony. Nawet w kręgach mocno i wysoko religijnych. Dlatego, że jesteś inny. Inaczej tykasz. Bo wiesz, co ma Bóg do powiedzenia w sytuacji życia. To całkowicie nas odróżnia od reszty. I to jest jako świadectwo na to, że nowonarodzenie nastąpiło, było faktem w Twoim życiu. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Dlaczego ich znienawidził? Ponieważ przez to, że przyjęli Słowo Boże, stali się innymi obywatelami. Ich tożsamość nie pochodzi z archiwa. Ich tożsamość nie pochodzi z kwestii urodzenia, według pokrewieństwa. Nie. To automatycznie mówi o tym, że jesteśmy nie z tego świata. Brzmi to bardzo futurystycznie. Ale to powiedział Pan Jezus. Ponieważ nie są ze świata. Żyjemy, prawda, na tym świecie, ale my nie jesteśmy już stąd. Skąd jesteś? Ja już nie jestem z tego świata. Ja żyję na tym świecie, ale to jest tylko pielgrzymka moja. Ja nie jestem stąd. Tu nie szukam zbawienia. Tu nie szukam mojej przyszłości na tym świecie. Tu nie szukam, by gromadzić skarby. Bo nie jestem stąd. Mieszkam, pracuję, no bo potrzebuję do życia mieć dom, mieć pracę. Potrzebuję jeść, potrzebuję się ubrać, jak każdy z nas.
Dzieci wychować.
Być dobrym wzorem dla swoich dzieci, dla wnuków. Potrzebuję. Ale od kiedy jestem nowonarodzony, jestem obywatelem nie z tego świata. nie z tej części tego świata, jakim nazywamy ten obszar, gdzie mieszkamy, Polska. Mówimy po polsku, możemy się utożsamiać językowo, ale my nie jesteśmy stąd. Biblia, Pan Jezus mówi, ja i ty już nie jesteśmy stąd. Naszą ojczyzną nie jest Polska. Twoim domem nie jest tam, gdzie jesteś zameldowany. Twoim domem jest niebo. Twoja ojczyzna jest w niebie. Twój ojciec, twój rodzic jest w niebie. Tam jest twój dom. Teraz weźmiemy taki trochę większy fragment z tego samego rozdziału. Przeczytamy. Jezus, kiedy modlił się do Boga, powiedział, że ja nie chcę, Ojcze, abyś wziął moich uczniów do siebie. Nie chcę, lecz chcę, abyś ich zachował od złego na tym świecie. Żeby byli świadectwem. Mówi, że uczniowie dzięki temu, że uwierzyli Słowu, już nie są z tego świata, jak i ja, powiedział Jezus, nie jestem z tego świata. Dalej? I woła do Boga. Poświęć ich w prawdzie. To jest gorąca modlitwa Pana Jezusa. Poświęć ich, Ojcze, w prawdzie. Aby żyli z prawdy. Aby prawdę umieli przyjąć. Aby umieli rozróżnić. Z jakiego ducha ludzie mówią. Poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Chcesz mieć prawdę? Czytaj Boże Słowo. Poznasz wszelką prawdę. I ta prawda, jak mówi Boże Słowo, przynosi każdemu z nas ukojenie, uwolnienie, przynosi wolność do mojego i do twojego życia. I dalej mówi, jak mnie posłałeś na ten świat, ja ich posyłam. Dalej można do 20-21. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Czym jest ta prawda? Paweł mówi o czymś takim, o pasie prawdy. Co robi pas prawdy? Pasem prawdy przywiązany jest do twoich bioder lub umocowany u twoich bioder. Czyli wokoło prawdy chodzisz ty. I z przodu masz prawdę, i po bokach masz prawdę, i z tyłu masz prawdę. Pas prawdy. Jak się nie obrócisz, chodzisz w prawdzie. To jest na okrągło. W każdym aspekcie twojego życia, w każdym wyborze, w każdej myśli możesz złapać tą prawdę, bo prawda jest wokoło ciebie, poprzez Boże Słowo, bo Bóg chce poświęcić ciebie w prawdzie Bożego Słowa. I mówi dalej, to już jest o nas teraz, że nie tylko za swoimi uczniami prosi, ale i również za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli to my jesteśmy. Już wtedy Jezus się modlił o tych, którzy później nawrócą się i uwierzą w Pana Jezusa. W tej tożsamości masz całe niebo ze sobą. Masz nową tożsamość. Nowe stworzenie. Stare twoje ja. Mówi Słowo Boże, że to przeminęło. Tym Paweł wypowiada się dość głęboko. To życie, które znałeś wcześniej i było twoim, już teraz go nie znasz, bo są nowe perspektywy. Bo jest Słowo, które przyniosło tobie różnicę w życiu. Które przyniosło ci prawdę do twojego życia. Słowo, które cię pociesza, mobilizuje, daje ci siły. Znasz prawdę. Znasz prawdę o Bogu. Znasz prawdę o sobie samym. To już skąd jesteś, co tu robisz i dokąd zmierzasz. Poznałeś tą prawdę dzięki Bożemu Słowu. Gdyby Jego nie było, chodzilibyśmy dalej po omacku, nie wiedząc, gdzie iść. Widzisz, jak ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, skąd jesteś? Wiesz dlaczego? Bo to ci daje stabilność dla twoich nóg. Możesz mieć w życiu różne okoliczności. Możesz mieć sytuację, w której naprawdę można się za głowę złapać. Ale jeśli wiesz, skąd jesteś i skąd pochodzisz, wszystko wygląda inaczej. Twoje życie to nie jest scenariusz pijanego scenarzysty. To nie jest jakaś powieść kryminalna. Twoje życie jest odkupione świętą krwią Jezusa Chrystusa. I co masz w Nim? To już o tym mówiliśmy. Ale teraz ci powiem, kto za tobą stoi. List do Rzymian. Całe niebo stoi za mną i za tobą. Paweł mówi, wcześniej mówił o czymś takim, że stworzenie tęskni za zbawieniem naszych ciał. Stworzenie wzdycha głęboko, bo już ma dość. Ja również mam dość. Ja mam dość takiego życia. Życia, które gdzie się nie obrócę, to widzę przemoc. Widzę rzeczy, które są złe. Widzę tę nienawiść, ale widzę pogardę. I dlatego tęsknię. Dlatego wołam w swoim sercu. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Odkup mnie. Zbaw mnie od grzesznego ciała. Od tego wpływu świata na moje ciało. I ja wierzę, że każdy z nas woła z głębi serca do Boga. Bo już ma dość tych zmagań. Tych modlitw. Już ma dość, ponieważ jest bardzo umęczone ciało Pana Jezusa. I potem Paweł wzywa tak w taką nadzieję do kościoła w Rzymie. Mówi, cóż wtedy powiemy, jeśli Bóg za nami, to kto może być przeciwko tobie? System tego świata? I diabeł, który ludzi dotyka, żeby ci dokuczyć. Zabrać ci coś, okraść cię z czegoś. To się dzieje. Każdy z nas przeżywa różne straty. Bo diabeł, jak mówi Słowo Boże, przychodzi, by niszczyć, zażynać, wytracać. Że cię okrada z pieniędzy, że czujesz się oszukana, czy czujesz się, że niesprawiedliwość się dzieje w twoim życiu. Ale Biblia mówi, cóż powiemy, jeśli Bóg jest za nami? Jeśli Bóg wtóruje w twoim życiu, kibicuje ci, cokolwiek by się nie działo, wiesz, że ten święty Bóg, który jest miłością i który odkupił ciebie, jest z tobą. Bóg, który... Co On robi jeszcze? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził. Tak jest za nami. Nie oszczędził swojego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich. Czyż nie może nam podarować wszystkiego? Czy to nie napawa nadzieją moje serce? Jeśli Bóg jest za nami, jeśli nie oszczędził swojego Syna, jeśli nam wszystko darował, co chcesz więcej? Co chcesz więcej? Czytajmy dalej. 8:33 list do Rzymian. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Czyli wybrani? My, ja i ty. Wybrani dlatego, że świat nas nienawidzi, to już samo to świadczy o tym, że jesteś wybrany. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwił cię. Nosisz płaszcz sprawiedliwości, jak to mówi Boże Słowo. Jesteśmy przykryci Jego płaszczem sprawiedliwości. Nie z naszej to zasługi, ale z zasługi Pana Jezusa. Przecież Bóg usprawiedliwi. A kto będzie potępiał? Czy ten, który zbawił cię, ten, który umarł za ciebie, on cię potępi? Nie. Jest napisane. Umarł. Więcej, zmartwychwstał. Siedzi po prawicy. Ten przecież stawia się za mną i za tobą. Wiecie, co to jest? Całe niebo kibicuje wraz z tym obłokiem świadków, którzy są i patrzą się na nasze życie. I kibicują nas. Wspomagają nas. Mamy niebo po swojej stronie. Dlatego łatwiej jest nam przejść te ciężkie chwile, te trudne momenty. Ale jak wiecie, na wszystko jest czas. Są różne czasy w naszym życiu. Jest czas rodzenia, czas umierania, czas miłości, czas wstrzymywania się od miłości. Jest czas budowania, czas rujnowania tego, co się zbudowało. Na wszystko w naszym życiu jest czas. Jedynie co jest ważne? Ważne jest to, abym ty i ja znał swoją tożsamość, znał swoją wartość, wiedział, skąd jestem. To jest najważniejsze. Także to jest duchowa rzeczywistość. Patrząc się z perspektywy nieba, z perspektywy Biblii, z perspektywy Bożej prawdy. Bo w świecie znajdziesz wiele prawd. I każda może jakiś fakt stanowić. Ale jeśli ja i ty jesteśmy poświęceni w prawdzie, to już jest inna liga. To już nie jest to samo. Wiecie dlaczego? Faktem jest to, że uwierzyłeś, że uwierzyłaś, że uwierzyliśmy. To jest faktem. A rzeczywistością jest to w twoim życiu, w co wierzysz. w jakiego Jezusa Chrystusa wierzysz? Czy On jest Bogiem dla ciebie, który jest często na obrazach pokazywany jako malutkie dzieciątko, bezbronne, nic nie mogące? Czy w takiego Boga uwierzyłeś? Albo takim Bogiem, do takiego Boga się modlisz? Jest powiedziane, że Bóg swoim słowem podtrzymuje wszystko. On powołuje do życia to, czego nie ma. On jest tak potężny, że kiedy się podnosi, to góry jak wosk topnieją. Kiedy wypowiada słowo, to słowo idzie, wykonuje pracę z tym poselstwem, które wysłał, i wraca do niego. Jest Bóg, który ma życie i źródłem życia jest. On jest wszechwładny, by pomóc ci odmienić twój los, zmienić twoją sytuację, dać uzdrowienie, przyjść z pomocą, dać odpowiedź na twoje pytanie, dać rozwiązanie do twoich problemów. To jest On. I dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale również dla tego, który wierzy w Niego, że są dla Niego rzeczy niemożliwe do zrobienia. Tak samo my możemy powiedzieć, że to niemożliwe będzie możliwe, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. To jest nieważne, w jakim miejscu teraz jesteś. Ważne jest to, abyś złapał tożsamość i zaczął w końcu słuchać się to, co bezpośrednio Bóg mówi do ciebie z Jego słowa. Nie masz takiej mocy oprócz Bożego Słowa, które może cię zmienić. Słowo Boże jest żywe, mówi autor listu do Hebrajczyków. Jest żywe, dlatego jest skuteczne. Czyli działa. Jeśli go przyjmujesz i jeśli wierzysz temu Słowu, to ono ożyje i będzie działać. Jeśli czytasz jak gazetę, pozostanie tylko sucha wiedza. Nie ożyje to Słowo. Będzie tylko intelektualna, sucha wiedza, która cię nie zbawi. Wiedza nie zbawia. To wiara zbawia, nie wiedza. I to nie wierzymy umysłem, ale wierzymy sercem. W sercu dokonuje się akt wiary. Tam dochodzi do ufności Bogu. Nie w umyśle, nie w twoim intelektem, nie twoimi zdolnościami. Sercem wierzy się. Ustami się wyznaje, ale sercem się wierzy. Działajmy, czyńmy dobrze. Zło nie zwyciężysz niczym innym, jak tylko dobrem. Nie ma takiej opcji. Ja próbowałem wiele lat. Nie idzie. Nie idzie zło zwyciężyć złem. Ale żeby dobrem zwyciężać, to dobro musi być w tobie owocem. To dobro musi być trwałe. Ten owoc dobra musi być trwały. Działajmy, czyńmy dobrze. Miejmy siłę. Wspierajmy się nawzajem na tej drodze. Jak wielu zamyka swoje serca przed bratem, przed siostrą, że mu nie wyszło, że ma problemy w wychowaniu, że ma problemy finansowe, że ma problemy w relacjach, że ma problemy ze samym sobą. wspierajmy się, mówmy o sobie. Szukajmy rozwiązań w zborze. Ja nie mówię o plotkach, ale jeśli jest potrzeba, to zawsze znajdzie się czas, aby wysłuchać i znajdzie Bóg czas zawsze, żeby dać odpowiedź. Niech to Boże Słowo działa w nas. Niech robi przemiany. Niech nasze serce, nasze postanowienia, nasze relacje i nasza ufność w Bogu, niech one wzrastają. Bo kiedyś przyjdzie dzień, że staniemy twarzą w twarz przed Bogiem. I to nie będzie na to czas, żeby jakiś czas wymówek być, że paluszek bolał, że główka bolała. Takie ściemnianie przed Bożym tronem to nie idzie, nie przejdzie to. Bóg spojrzy na nas i będzie wiedział wszystko. On już wie o nas wszystko. Dlatego chcę was zachęcić dzisiaj. Złapmy to słowo. Uwierzmy w to i przyjmijmy to, co mówi Boże Słowo o nas, co mówi do nas. Oddajmy siebie w tym procesie uświęcania. Powierzmy siebie. Chciałem taką modlitwą zakończyć. Ojcze, ja Ci dziękuję za nas. Dziękuję Ci za zbór, w którym Ty jesteś głową. Ty jesteś Panem tego zboru i Ty, Panie, przemieniasz na swój obraz i podobieństwo. Ja Ci dziękuję, że to Ty budujesz swój Kościół, gdzie bramy piekiełko nie przemogą. To Ty uświęcasz. To Ty sprawiasz, dając chcenie i wykonanie Twojej woli. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, które jest nad członkami, zborownikami oraz sympatykami tego Kościoła. Dziękuję Ci, że Ty przeprowadzasz nas, gdzie wody nas nie zaleją, gdzie ogień nas nie spali, gdzie wyjdziemy zwycięsko, ponieważ Ty już zwyciężyłeś wszystko. Ty pokonałeś wszelkie zło. Ty pokonałeś diabła. I my w tym zwycięstwie możemy już dziś chodzić i cieszyć się to, kim jesteśmy. Że nie jesteśmy z tego świata, bo Ty nas wybrałeś. I pomimo, że odczuwamy nienawiść, ale to znaczy dla nas wielką radość. Jeśli czujemy nienawiść, że świat nas nienawidzi, to znaczy, że Ty nas kochasz, że należymy do Ciebie. I to jest dla nas ważniejsze niż ta nienawiść, niż ta niechęć. Ja Ci dziękuję za to. I Panie, modlę się, byś pobłogosławił to słowo w nasze serce. Modlę się o przemianę. Modlę się o wzrost duchowy. Modlę się, Panie, o objawienie. Panie, o drogę do uzdrowienia. O drogę do naprawy. Modlę się, Panie, o te rzeczy, które nas dołują, Boże. Cokolwiek by to nie było. Panie, daj światło. Daj odpowiedź, Boże. Daj rozwiązanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się za tymi, których nie ma pośrodku nas. Prosimy Cię o Twoje podniesienie. O Twoje posilenie, o Twoje pokrzepienie. O Twoją pociechę Cię proszę dla tych, których nie ma. Wstawiam się za tych, którzy są słabi, tych, którzy są chorzy pośrodku nas. I Panie, wołam o wolę Twoją do ich życia, by się wypełniła Twoja wola, Twoja święta wola w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.